Dlaczego producenci alkoholi z roku na rok masowo wręcz rezygnują z wypuszczania trunków rocznikowych? Co stało się z rocznikowymi szampanami, porto i whisky z deklaracją wieku? Czy takie porzucenie wieku na etykiecie w ogóle ma sens i jakiekolwiek dobre strony? Kto jest winny tej sytuacji? O tym wszystkim porozmawiamy w tym odcinku. Cześć, witajcie w Strefie Wolnocłowej, czyli podcaście o alkoholach w każdym wieku i każdym stanie. Ja nazywam się Przemysław Ziemichut, a to jest odcinek, w którym będziemy rozmawiać o tym, dlaczego oznaczenie wieku tak często znika z butelek alkoholu i o tym, kto za to odpowiada, ale także o tym, dlaczego być może, podkreślam być może, nie jest to wcale takie złe. Ale zanim do tego przejdziemy, to w pierwszej części dokonamy sobie moim zdaniem istotnego rozróżnienia na roczniki w świecie wina i roczniki w świecie alkoholi mocnych. Potem odpowiemy sobie na pytanie, po co producent alkoholu miesza ze sobą w ogóle różne destylaty, różne wina czy różne piwa. I na końcu dopiero przejdziemy do wad i zalet systemu NAS lub też NAS, czyli No Age Statement. Systemu tak zwanego bez deklaracji wieku. Mówię o systemie NAS, choć ta nazwa dotyczy przede wszystkim rynku whisky. W przypadku wina używamy najczęściej określenia non-vintage, czyli bez rocznika, a w przypadku innych alkoholi często nawet nie silimy się na wymyślanie innych skrótowców. Ale na potrzeby tego odcinka, aby sobie troszeczkę sprawę ułatwić, będę przyjmował, że świat alkoholi z grubsza dzieli się na alkohole z deklaracją wieku czy z zadeklarowanym wiekiem, niezależnie od tego, czy będzie to liczba lat, czy rocznik, i na alkohole bez deklaracji wieku, alkohole typu NAS, czy mówiąc z angielska NAS. Brzmi profesjonalnie, NAS. Okej, mniejsza o to, w tym odcinku nie zamierzam poruszać natomiast tematu innych czynników, które oprócz wieku wpływają na jakość alkoholu. Polecam Wam posłuchać odcinek numer 8 Strefy Wolnocłowej, aby dowiedzieć się na ten temat nieco więcej. Wyjaśniam tam, że wiek alkoholu to nie wszystko i prawdę mówiąc, z wiekiem alkoholu trochę jest jak z mocą silnika, czy z ilością koni mechanicznych w silniku. Wszystko zależy od tego, gdzie ten silnik zostanie wsadzony, jak zostanie wykonany. Czym innym będzie 150 czy 200-konny silnik w starym Oplu, czym innym będzie ten sam silnik w nowym Ferrari. Choć domyślam się, że 150-konny silnik w nowym Ferrari to troszeczkę za mało. Niemniej zdajecie sobie, mam nadzieję, sprawę, że efekt będzie zgoła odmienny. Natomiast na potrzeby tego podcastu zawieszamy wszelkie tego typu rozważania. Interesuje nas wiek tylko jako wiek. Okej? W takim razie zaczynajmy. W przypadku alkoholi mocnych możemy albo podawać konkretny rocznik powstania danego destylatu, albo wiek najstarszego lub też najmłodszego składnika mieszanki, która trafiła do butelki, jeśli mamy do czynienia z alkoholem, który składa się z wielu różnych destylatów. Przy okazji oznaczeń najstarszego składnika warto sobie powiedzieć, że takiego oznaczenia się raczej nie stosuje. To znaczy najczęściej oznaczamy na etykiecie najmłodszy składnik i o tym też mówiłem w odcinku 8. Polecam Wam wrócić do niego, tam też szczegółowo tłumaczę, dlaczego tak jest i dlaczego ten system jest dużo lepszy dla konsumenta, no ale siłą rzeczy jakby on informuje nas, że nic poniżej wieku na etykiecie w tej butelce się nie znajduje. Za to najstarszy składnik, który się w takiej mieszance znalazł, może mieć nawet i 100, 200 i nie wiadomo ile lat. O ile oczywiście producent sobie tylko tego zażyczy i tak właśnie postanowi. W przypadku wina jest nieco inaczej. Rocznik zawsze będzie oznaczał rok zbioru winogron. Winogron, z których oczywiście dane wino jest wyprodukowane. To znaczy rocznik to taka troszeczkę coś jakby fotografia wina, która jednocześnie starzeje się razem z tym winem, jeżeli wiecie, co mam na myśli. To taki uchwycony w czasie moment, który to moment będzie też się trochę zmieniał. To trochę jak w horrorach. Jak w horrorach bohater patrzy na fotografię, to ona się bardzo często zmienia, kiedy on na nią patrzy. No to jest właśnie coś takiego. Poetyckie, prawda? Wymyśliłem to właśnie teraz na poczekaniu. Tym niemniej, co do zasady, rocznik wina to jest właśnie taki wehikuł, który nas przenosi troszeczkę jakby w przeszłość, ponieważ mamy zamknięte w butelce jakąś tam próbkę, jakiś tam wycinek czasu, w którym to wino powstało. Często jest tak, że wino nie zdąży się nawet zmienić do momentu, kiedy nie otworzymy butelki, stąd jakby mamy idealnie zakonserwowany pewien właśnie wycinek czasu. Ale po co w ogóle mieszamy ze sobą alkohole w różnym wieku? Po pierwsze dlatego, żeby zbudować profil aromatyczno-smakowy rumu, wina, whisky czy koniaku. Destylaty w różnym wieku wnoszą różne cechy do mieszanek, których są częścią i mniej więcej tak się to do siebie ma, jak mają się do siebie składniki perfum, które wnoszą indywidualne cechy do całościowej kompozycji, czy to perfum, czy wody kolońskiej, czy wody toaletowej. Czasem potrzebujemy wyrazistych, na przykład ognistych, pieprzno-przyprawowych nut, a czasem zwyczajnie delikatnej, gładkiej, smukłej, wręcz wanilii na przykład. Choć oczywiście byłbym idealistą, uważając, że to jest jedyny powód, dla którego producenci tak robią. Bo po drugie, alkohole miesza się ze sobą także dlatego, żeby po prostu uzyskać więcej danej mieszanki. Jeżeli mamy niewiele starego alkoholu, za to bardzo dużo alkoholu, ledwie dwuletniego, trzyletniego, no to siłą rzeczy możemy zrobić trochę więcej alkoholu, mieszając je ze sobą. W tym podcaście będę się skupiał głównie na whisky, w mniejszym stopniu na winie, ale obserwacje, które zaraz tutaj poczynię, wydają mi się uniwersalne i prawdziwe dla większości dojrzewających w beczkach, nie tylko zresztą w beczkach alkoholi. Dobra, zatem zacznijmy od zalet. Punkt numer pierwszy, cena. W przypadku alkoholi, tak zwanych konsumenckich, zaraz wyjaśnię, co mam na myśli, taki system no age statement wpływa po prostu na wysokość ceny. Mówię o alkoholach konsumenckich, czyli o takich, które nie są tworzone z myślą o ich długim przetrzymywaniu, z myślą o inwestowaniu w nie. Większość win na przykład produkowana jest na świecie po to, by była wypita w ciągu 3-5 maksymalnie lat od momentu, kiedy zostały zabutelkowane. Nie ma potrzeby określania ich rocznika. Chcemy stworzyć produkt powtarzalny, względnie masowy. I potrzebujemy powtarzalności, czyli dokładnie tej samej mieszanki, tych samych składników za każdym razem. Na tym właśnie polega to pomijanie wieku. Nieważne, czy otwierasz butelkę wina Yellowtail, czy butelkę rumu Bacardi, czy butelkę whisky Johnny Walker Red Label. Za każdym razem trunek powinien smakować tak samo. Mamy więc alkohol o tej samej jakości i względnie stałej cenie. Kupując ulubione wino w markecie, czy sklepie spożywczym, czy na stacji benzynowej, wiemy, czego możemy się spodziewać. Także, jeżeli chodzi o cenę. Trunki rocznikowe, szczególnie wina, czy whisky, w mniejszym stopniu też, powiedzmy, koniaki albo rumy, podlegają wahaniom cen, także z uwagi na fakt, że drzemie w nich potencjał inwestycyjny. Jasne, że nikt nie wykupi waszego dwuletniego Carlo Rossi z zamiarem odsprzedania go za 10 lat, ale jeśli gustujecie w poważniejszych trunkach niż Carlo Rossi, to takie zagrożenie jest już całkiem realne. Przez poważniejsze trunki mam tu na myśli trunki, które otwiera się dopiero po 10-15 latach od momentu ich zabutelkowania. Tym niemniej, no wciąż takie zagrożenie po prostu istnieje. Poświęciłem temu tematowi osobny odcinek Strefy Wolnocłowej i zachęcam Was do posłuchania. Trunki typu NAS są przeważnie przystępniejsze cenowo, bo zapełniają lukę pomiędzy wiekowymi alkoholami 10, 12, 15 lat, a tymi całkiem młodymi w wieku 3, 5, 7, może nawet 8 lat, których na rynku zwyczajnie nie ma. Dlaczego taka luka w ogóle istnieje? No tutaj przechodzimy do punktu numer 2. Zaspokojenie popytu. Ci, którzy interesują się whisky znacznie dłużej niż ja, pewnie pamiętają jeszcze czasy, gdy na rynku można było bez problemu znaleźć destylaty w wieku 8 lat. Ba, nawet 5 lat. Niestety ostatnie dekady przyniosły ogromny wzrost popytu na whisky wiekową. Z jednej strony jest to związane z rosnącą popularnością destylatów 10-15 i więcej letnich z czysto konsumenckiego punktu widzenia. Po prostu wielu ludzi chce ich spróbować. Z drugiej strony, i to również zazębia się z zainteresowaniem konsumenckim, ale jest to związane z potencjałem inwestycyjnym takich trunków, potencjałem starzenia beczek. Faktem jest jednak, że popyt przerósł w którymś momencie podaż. Pamiętajmy, że whisky szkocka na przykład może być produkowana i dojrzewana jedynie w Szkocji. Nie możemy sobie oddestylować Ardbega czy innego Glenfarclasa gdzieś na stepach Mongolii, a następnie wysłać go na dojrzewanie do magazynów pod Radomiem, żeby było taniej. a miejsce w Szkocji jest ograniczone. Gdyby to były Emiraty Arabskie, oczywiście moglibyśmy usypać sobie na morzu dodatkową sztuczną wyspę i zwiększyć rozmiary Szkocji nawet dwukrotnie, ale tak się niestety nie da. Destylaty mają więc ograniczone miejsca, a destylarnie ograniczone miejsce i fundusze. No wreszcie, należy też pamiętać, że zapasy rocznikowych whisky na świecie z roku na rok się zwyczajnie kurczą, bo coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z wypuszczenia na rynek butelek z deklaracją wieku. Szacuje się, że z roku na rok zapasy te maleją nawet o 6%. I o ile zorganizowanie sobie kolejnego magazynu na dojrzewanie beczek może nie jest jeszcze szczególnie trudne, o tyle otwarcie nowej destylarni to już poważna inwestycja. Inwestycja, którą możemy sobie sfinansować po części właśnie dzięki sprzedaży większej ilości tańszej whisky, czyli whisky typu No Age Statement. Ten sam mechanizm dotyczy także winnic. W malutkim Romane Conti nie wciśniemy już więcej nasadzeń winogron, nawet gdyby nam się udało, to trzeba jeszcze mieć infrastrukturę do przechowywania takiej ilości wina, która no, musi znajdować się w tym samym miejscu, czyli też na tych 2 hektarach przestrzeni, jaką stanowi apelacja Romane Conti. Winnice, gorzelnie, destylarnie, magazyny i piwnice nie są z gumy. Jeśli dziś zrobimy sobie 100 hektolitrów destylatu czy wina do sprzedania za 10 lat, to gdy nasz produkt zrobi się nieprzyzwoicie modny za 3-4 lata, nie będziemy mogli się cofnąć w czasie i dorobić sobie jeszcze trochę, żeby zaspokoić potrzeby konsumentów. Zamiast tego możemy co najwyżej nasze wino, czy whisky, czy rum wymieszać z młodszym produktem i nadal oferować go konsumentom, tylko pod zmienioną nazwą. Tak zrobili Japończycy, gdy okazało się na przykład, że popyt na whisky Yamazaki przewyższa podaż, bo dzisiaj 10-letnia whisky z tej destylarni kosztuje kilkaset złotych. Tak zrobiło też wiele szkockich destylarni, w tym m.in. Kaolil czy Macallan, wypuszczając produkty typu Nas. Notabene w przypadku obu tych wspomnianych destylarni no nie spotkało się to ze szczególnym zrozumieniem czy uznaniem fanów whisky. W przypadku whisky możemy zresztą iść jeszcze dalej z tym uszczuplaniem i z whisky typu single malt zrobić blended malt czy blended whisky. I w ten sposób wypełnimy nasz produkt tańszym, być może nawet byle jakim destylatem, ale to będzie już wyraźna utrata jakości, znacznie większa niż po prostu zrezygnowanie z rocznika i wypuszczenie troszkę młodszego destylatu. I o ile wino z rocznika 2010 będzie na rynku tak długo, jak długo po prostu się całe nie sprzeda, o tyle 10-letni Macallan może być przynajmniej teoretycznie produkowany bez przerwy. To znaczy wciąż, o ile popyt nie przerośnie, podaży. Bo wtedy na kolejne beczki trzeba będzie poczekać rok, 2, 5 albo i 10. Więc możemy albo dostarczyć dobry, a być może nawet bardzo dobry produkt w stałych interwałach czasowych, nie kierując się rocznikiem, albo możemy po prostu wyprzedać się z całego starego rocznika alkoholu i zawiesić sprzedaż na kilka czy więcej lat. Z punktu widzenia konsumenta rozwiązanie numer 1 nie wydaje się takie złe, szczególnie, że produkty typu Nas wcale nie wykluczają tego, że nadal możemy produkować obok nich rocznikowe rumy, rocznikowe whisky czy rocznikowe wina i wypuszczać serię produktów rocznikowych, a obok nich tych pozbawionych rocznika. Powód numer 3 nazwałem roboczo zmiana beczek. To kolejny dobry powód, aby powstrzymać się z wypuszczaniem wiekowych alkoholi na rynek. Dotyczy to przede wszystkim alkoholi dojrzewających w beczkach i przede wszystkim whisky szkockiej. Dlaczego właśnie jej? Bo whisky szkocka z definicji musi dojrzewać w pierwotnie już używanych beczkach. Często beczki te były wykorzystywane wcześniej do dojrzewania bourbonu, ale bywało, że leżakowało w nich sherry, porto, piwo czy zupełnie inne napitki. Ostatnie dekady przyniosły modę na finiszowanie, czyli końcowe dojrzewanie whisky właśnie w beczkach po różnych trunkach. Destylarnie wytwarzają często jedną i tę samą whisky finiszowaną w różnych beczkach, a praktyka ta dotyczy nie tylko single maltów, ale i blended whisky. Jakie znaczenie ma takie coś przy deklaracji wieku i co to ma w ogóle wspólnego z deklarowaniem wieku? Otóż, wbrew pozorom, całkiem sporo. Rynek zmienia się dość dynamicznie. Podobnie zresztą jak gusta klientów. Oczywistym jest, że niewielka grupa koneserów chętnie kupi whisky 30-letnią, ale duża część klientów to nie są koneserzy 30-letniej whisky i to nie są też ludzie z portfelem do zakupu 30-letniej whisky. Młody trunek łatwiej jest, mówiąc brzydko, przerzucać między beczkami, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeżeli za 5-7 lat okaże się, że Sherry Cask to nowy hit sprzedażowy, zawsze można wrócić do dojrzewających już beczek i przerzucić to whisky do nowych beczek i tym samym wypuścić taki destylat wcześniej. Czy to jest plus? No, może nie do końca, ale rozumiem producentów, którzy nie chcą wiązać się na dekadę czy dwie, dojrzewając w magazynie whisky, której nie można ruszyć przez właśnie ten cały okres. No dobrze, tylko pozostaje w takim razie narzucające się tutaj pytanie, dlaczego producent nie może zrobić whisky 3, 5, 8-letni zamiast whisky typu No Age Statement? No bo i tu przechodzimy do punktu numer 4. Klienci chcą starych alkoholi. Jeśli wejdziecie do specjalistycznego sklepu z whisky dzisiaj w Polsce, zresztą na całym świecie, albo zerkniecie na ofertę tego, co proponują nam alejki z drugimi alkoholami, na przykład w marketach, czy no, nawet w dyskontach, zobaczycie, że na półkach ciężko będzie znaleźć tam whisky w wieku od 3 do mniej więcej 80 lat. Dlaczego od 3? Bo w przypadku Szkocji na przykład to jest wymagana prawem granica wieku dojrzewania. Młodszej whisky po prostu w Szkocji sprzedać nie wolno. W innych krajach to może wyglądać nieco inaczej, ale przeważnie na rynek trafiają destylaty nie młodsze niż 2, 3, nawet 4 lata. No, w Stanach Zjednoczonych to będzie między albo 2, albo 4 lata, w Szkocji właśnie 3. W innych krajach jest zresztą bardzo podobnie. Mimo to producenci whisky, chociaż mają do tego pełne prawo, rzadko kiedy wypuszczają alkohol w wieku np. 5 lat. W świecie rumu jest to spotykana praktyka, ale to z uwagi na czynniki, o których szerzej mówię w odcinku o rumie. Natomiast faktem jest, że rumu z deklaracją wieku no dzisiaj troszeczkę można ze świeczką szukać. No może przesadzam, jest tych rumów trochę, ale zdecydowana większość rumu to rumy właśnie typu No Age Statement. I rumy z deklaracją wieku to wciąż jest rzadkość, czy w specjalistycznych sklepach, czy nawet w marketach. Ale jak mówię, odsyłam Was do odcinka o rumie, gdzie omawiam ten temat szerzej. Dlaczego taki mechanizm w ogóle zachodzi? Oczywiście możemy za to winić producentów. Ale pamiętajmy, że i producenci, i konsumenci nie są tu bez winy. Przez wiele lat wspólnymi siłami jedni i drudzy pompowali balon wiekowych whisky. Stwierdzenie dobra szkocka, stara whisky, w mniejszym stopniu też stwierdzenie stary albo dobry rum, stało się synonimiczne ze stwierdzeniem szkocka 10-letnia, szkocka 15-letnia, czy rum 15-20-letni. Zresztą wyobraźcie sobie, że chcecie komuś zaimponować. Co zrobi większe wrażenie waszym zdaniem? Takie stwierdzenie, mam dobrą whisky, czy stwierdzenie, mam 30-letnią whisky? Ja wiem, whisky nie pije się po to, aby komuś zaimponować. Ale przykra prawda jest niestety taka, że nie każdy słucha Strefy Wolnocłowej i nie dla każdego taka wiedza jest oczywista. Punkt 5 to możliwość kupażu destylatów w różnym wieku, a także możliwość wolnej ręki w kreacji nowych połączeń, które w normalnych okolicznościach pewnie ciężko byłoby sprzedać. Co mam tutaj na myśli? Potrafię wyobrazić sobie, że whisky czy rum czy koniak może składać się z 10-15-letniego destylatu zmieszanego z 2-3-7-letnim alkoholem. Po co? No właśnie po to, by nadać mu trochę świeżości, pazura, pieprzności, być może nieco innych nut kompozycyjnych, które tworzą jakby istotną część bukietu naszego trunku. Wyobraźcie sobie, że macie kilka beczek 30-letniej whisky. Taka whisky może zostać sprzedana za horrendalne pieniądze z deklaracją wieku jako whisky 30-letnia, ale możemy ją wypuścić tylko w pewnej ograniczonej ilości. Za to możemy też stworzyć zupełnie nowy produkt od zera, nazwać go, nie wiem, Glen Poland i użyć do niego whisky w przedziale od 5 do 30 lat. I taka kreatywność może być potraktowana zarówno jako wada, jak i jako zaleta rozwiązań typu No Age Statement. Oczywiście, jasne, są rzeczy, wobec których nie możemy przejść obojętnie. Praktyki i zjawiska związane z systemem NAS jednoznacznie negatywne. I o tych praktykach teraz sobie chwilę porozmawiamy. Numer 1 na liście tych praktyk dotyczy rocznika, bo rocznik to bardzo często wyznacznik jakości. I tu znowu wracamy na chwilę do świata win. W przypadku wielkich, poważanych win, rocznik zawsze oznacza produkt wyższej klasy. Jest to produkt, którego producent zdecydował się zabutelkować tylko wtedy, jeżeli mamy do czynienia z czymś naprawdę wyjątkowym. Jeśli producent deklaruje rocznik w przypadku szampana, porto, sherry, czy też wielu innych win, to trunek na pewno będzie wyróżniał się na tle pozostałych roczników. Jest wart dojrzewania, jest wart przechowywania, jest wart docenienia. Rezygnacja z rocznika w świecie win to w wielu przypadkach rezygnacja z jakości. Oczywiście mówimy tutaj o winach, które mogą być wypuszczone z powodzeniem zarówno jako rocznikowe, jak i bez deklaracji wieku. Najczęściej taka rezygnacja wymuszona jest warunkami zewnętrznymi, np. słabymi zbiorami. Ale co więcej, i tu przechodzimy do punktu numer 2, wiek to także dobry wyznacznik jakości. Jeśli popatrzycie na recenzję chociażby whisky, to możecie dostrzec taką prawidłowość, że whisky z deklaracją wieku wypada lepiej niż destylaty, które tej deklaracji nie posiadają. Różnica nie jest może gigantyczna, ale jest zauważalna. WhiskeyInvestDirect.com podsumował to na wykresie, który jasno pokazuje te różnice. Jeżeli się przyjrzymy temu, jak to wyglądało w ostatnich latach, jak te oceny się plasowały, to rzeczywiście możemy dostrzec, że whisky, które posiada 10, 15 i więcej lat, po prostu jest oceniana wyżej niż whisky bez deklaracji wieku. Czy to jest coś dziwnego? No niekoniecznie. Jeśli producent chciałby się pochwalić wiekiem swojej whisky, to zrobiłby to na etykiecie. Jeśli takiej informacji na etykiecie nie ma, najpewniej nie ma się też czym chwalić. Oczywiście sam wiek nie czyni z whisky z automatu lepszą, ale też podobnie jak w przypadku innych trunków jakościowych, wiek dodaje po prostu kilka procent do ogólnej oceny. Niestety, i tu przechodzimy do punktu numer 3, młodsza whisky może być wyraźnie droższa od tej starszej, ale z określeniem wieku. Mimo tych oczywistych różnic, o których tutaj mówię, różnic w jakości destylatu i w tym, że trunki z deklaracją wieku, które są wiekowe, powinny być przynajmniej teoretycznie lepsze niż trunki bez deklaracji wieku, to nie widać tego w cenie. Na rynku ciężko to niejednokrotnie dostrzec. Nagle bowiem okazuje się, że whisky bez deklaracji wieku, ale za to z dopiskiem reserve albo określeniem w stylu storm, Dusk czy Rabi potrafi windować cenę tak, że trunek taki, trunek z niedeklarowanym wiekiem, trunek typu NAS, staje się wyraźnie droższy od produktów wiekowych z tej samej destylarni. W świecie whisky to widać się bardzo dobrze, dlatego tu podaję przykład tylko i wyłącznie whisky. I tu znów mamy do czynienia z oczywistym problemem. Problemem marketingu. Czy zatem 8-letnia whisky może być lepsza od takiej 15-letniej, jeżeli ta 8-letnia nie ma określenia wieku na etykiecie? Teoretycznie tak. Być może użyto do jej przygotowania innej mieszanki destylatów, być może użyto innej beczki, innego rodzaju beczki, ale być może też zadziałał po prostu marketing. Oczywiście, że ocena whisky jest rzeczą niezwykle subiektywną, ale na naszą ocenę marketing wpływa w nie mniejszym stopniu niż deklaracja wieku na etykiecie. I tu przechodzimy do punktu 4, czyli do wprowadzenia konsumentów w błąd. Powiedzmy to sobie otwarcie. Są sytuacje, w których system NAS to jest zwykłe robienie nas na kasę. NAS, czyli konsumentów, i NAS, czyli knowledge statement. No, wiecie, co mam na myśli. Do przykładu rumów już nie za bardzo chcę wracać, bo omówiłem to szeroko w odcinku na temat rumu, ale rzeczywiście często producenci rumu stosują takie sztuczki marketingowe i na przykład zamiast podawać wiek na etykiecie, piszą, że trunek to jest mieszanka destylatów, mieszanka rumów w przedziale od 5 do 20 lat. W świecie szkockiej whisky, czy koniaku, czy innych destylatów byłby to trunek po prostu 5-letni, ale 5-letni rum na nikim wrażenia nie robi, skoro na rynku są już rumy 20-letnie. Oczywiście, jeżeli przyjrzymy się takiemu 20-letniemu rumowi, może okazać się, że zamiast dwóch dekad w metryczce ma wiek oznaczony jako pomiędzy 2 a 20 lat. No ale cyfra 20 na etykiecie, wiadomo, robi wrażenie. Jeśli mamy przed sobą 15-letni trunek, to możemy mieć pewność, przynajmniej w tych okolicznościach trunków, takich jak chociażby szkocka whisky, że nie ma tam młodszego składnika niż 15 lat. I wbrew pozorom to jest dość konkretna informacja. No bo co nam z takiej informacji, że mamy do czynienia z trunkiem w rodzaju amber? W butelce może być każdy trunek, no mówię tutaj oczywiście o Macallan Amber, może być każdy trunek w wieku od 3 lat w górę. No oczywiście, że Macallan zapewne nie nalał tam 3-letniego trunku, ale kto mu broni? No i wreszcie przechodzimy do powodu numer 5, wynikającego z poniekąd 4 poprzednich, czyli specyfiki pracy dla dużych marek alkoholowych. Trzeba powiedzieć to otwarcie, okres 15-20 lat to jest horyzont czasowy znacząco przekraczający czas kariery przeciętnego dyrektora marketingu. Zanim destylarnia, którą się opiekuje taki PR manager, marketing director czy inny sales specialist, wypuści na rynek kolejne rocznikowe whisky, czy zanim winiarnia, którą taki ktoś się opiekuje, wypuści 20-letnie wino, to taka osoba już zdąży zmienić pracę 3 razy. Albo nawet i więcej. Dlaczego ktoś taki ma się przejmować tym, jak będzie wyglądała przyszłość miejsca, dla którego dzisiaj pracuje, przyszłość tego miejsca za lat 10, 30 czy 50? Trudno nawet wymagać od niego, aby myślał w takim horyzoncie czasowym. Żyjemy w czasach, w których czekanie przez dekadę na produkt wydaje się niedorzeczne, skoro świat może zmienić się diametralnie w ciągu dekady, ale może się zmienić diametralnie nawet w ciągu roku. Spójrzcie chociażby na to, jak zmienił się świat w ciągu jednego roku, między 2019 a 2020 rokiem. Wiecie, o jakim wydarzeniu tutaj mówię i co mam tutaj na myśli. Filozofia prowadzenia globalnego koncernu alkoholowego niekoniecznie właśnie musi się w związku z tym pokrywać z filozofią prowadzenia lokalnej destylarni. Więc osobom pracującym w marketingu czy PR-ze być może niekoniecznie będzie zależało na tym, żeby przejmować się takimi z ich pozoru nieistotnymi rzeczami, jak marketing w perspektywie czy w horyzoncie czasowym 15 lat i przejmowanie się, czy będziemy w ogóle wypuszczać trunek 15-letni. Liczy się to, że możemy tu i teraz dostarczyć konsumentowi produkt, że możemy zwiększyć słupki sprzedaży. Jasne, mam pełną świadomość tego, że to, o czym mówię, te wymienione tutaj wady nie znikną z dnia na dzień, tylko dlatego, że będziemy o nich głośno mówić. Znacznie więksi i bardziej wpływowi niż ja blogerzy, vlogerzy, dziennikarze też o tym mówili, no i nie zawrócili Wisły kijem. Te zmiany będą niestety zapewne nieuchronne, ale warto mieć ich świadomość, warto wiedzieć, co one oznaczają dla nas jako konsumentów, no i warto sobie zdawać sprawę, że nie wszystko, co się wiąże z systemem No Age Statement, a taka jest moja opinia, jest jednoznacznie negatywnym zjawiskiem. Ale myślę, że tę świadomość macie, szczególnie skoro słuchacie tego podcastu, no to znaczy, że należycie do grona konsumentów w jakiś sposób świadomych. I z tą refleksją na razie Was pozostawiam. Usłyszymy się za 2 tygodnie, tymczasem możecie do mnie pisać na strefawolnocłowa@gmail.com, czyli strefawolnocłowa bez polskich znaków, @gmail.com. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sugestie, uwagi, chcecie mi coś nawrzucać, to zapraszam serdecznie, a tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!